W Radiu Maryja czas na wiadomości.
W kolejnym dniu swojej podróży apostolskiej do Meksyku papież udał się do Morelli.
Tam sprawował mszę świętą z duchowieństwem, odwiedził katedrę oraz spotkał się z młodzieżą.
Pierwszym punktem przedostatniego dnia papieskiej wizyty była msza święta, którą sprawował wspólnie z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami.
W homilii Ojciec Święty zaznaczył, że Chrystus wezwał osoby duchowne do udziału w Jego życiu, w życiu boskim.
Biada nam, gdybyśmy Go nie dzielili. Biada nam, gdybyśmy nie byli świadkami tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Biada nam. Nie jesteśmy ani nie chcemy być funkcjonariuszami tego, co boskie. Nie jesteśmy ani nie chcemy nigdy być urzędnikami Boga, gdyż zostaliśmy wezwani do udziału w Jego życiu. Zostaliśmy wezwani do wejścia w Jego serce. Serce, które modli się i żyje, mówiąc: Ojcze nasz.
Papież wezwał też duchownych, by nie ulegali pokusie rezygnacji, która jest, jak wskazał, jednym z ulubionych narzędzi diabła.
Rezygnacja, która nas paraliżuje i nie pozwala nam nie tylko chodzić, ale także przemierzyć drogę. Rezygnacja, która nie tylko nas przeraża, ale okupuje nas w naszych zakrystiach i pozornym bezpieczeństwie. Rezygnacja, która uniemożliwia nam nie tylko przepowiadanie, ale wysławianie. Zabiera nam radość. Radość z uwielbienia Boga. Rezygnacja, która uniemożliwia nam nie tylko planowanie, ale również podjęcie ryzyka i przemianę rzeczywistości.
Po mszy świętej papież udał się do katedry, a następnie na stadion José Mari Morelosa i Pavona. Tam Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą. Po nim papież ponownie udał się do Meksyku.
Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Rząd przyjął we wtorek uchwałę o przyjęciu planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przygotowanego przez wicepremiera ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.
Wskazano w nim nowe kierunki działań państwa i nowe impulsy, które mają zapewnić polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości.
Zgodnie z programem, odpowiedzialny rozwój ma się opierać na 5 filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, zrównoważonym rozwoju społecznym i regionalnym.
Chcemy, żeby to był nasz własny, oryginalny plan, zaznaczył wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
Który z jednej strony odchodzi od tej takiej hiperkonkurencji rynkowej, gdzie firmy na rynku zabijają się o mikro, malutkie, cienkie marże, na rzecz dalej posuniętą tej współpracy. Między nimi współpracy z instytutami badawczymi, z uniwersytetami i również z administracją publiczną, i to nie tylko w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Chcemy więc stworzyć pewną oryginalną ścieżkę rozwoju i ona będzie inna niż to, co było proponowane do tej pory. To nawet jeżeli ktoś jest tego ogromnym zwolennikiem, przyzna, chyba że, jak wspomniałem na początku, te paliwa właściwie już się wyczerpały, te, które nas do tego momentu doprowadziły.
Wicepremier powiedział, że plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma wyprowadzić Polskę z 5 pułapek rozwojowych: średniego dochodu, braku równowagi, przeciętnego produktu, demograficznej oraz słabości instytucji.
Dodał, że plan ma spowodować, że przeciętny Kowalski w Polsce za 15 lat będzie zarabiał tyle, co przeciętny obywatel w Unii Europejskiej.
Premier Beata Szydło mówiła po posiedzeniu Rady Ministrów, że celem rządu jest rozwój Polski, który będzie uwzględniał potrzeby poszczególnych regionów i poszczególnych grup społecznych.
Dzisiaj dajemy Polakom nowy model rozwoju gospodarczego. Chcemy, żeby każdy polski obywatel miał szansę korzystania z rozwoju, a nie tylko wybrane grupy. To jest nasza deklaracja z kampanii wyborczej i dzisiaj dotrzymujemy po raz kolejny słowa. Chcemy, żeby ten rozwój Polski przebiegał w sposób skoordynowany, żeby był równomierny i żeby bez względu na to, gdzie kto mieszka, miał takie same szanse.
Nie boimy się mówić, że naszą ambicją jest to, aby polska marka była silną marką, rozpoznawalną na świecie i żeby polskie firmy miały szansę konkurowania z najlepszymi, podkreślała premier.
Państwo polskie powinno realizować ofensywną politykę historyczną, podkreślił prezydent Andrzej Duda.
We wtorek wziął on udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, którego tematem była polityka historyczna, konteksty, pomysły, realizacje.
W trakcie obrad prezydent zaznaczył, że polityka historyczna powinna być realizowana przez polskie państwo jako element budowy naszej pozycji w przestrzeni międzynarodowej.
Podkreślił, że konieczne jest prowadzenie ofensywnej polityki historycznej, polityki z prawdziwego zdarzenia.
Naszym wielkim obowiązkiem jest stworzenie ram działania państwa polskiego i w sensie instytucjonalnym, i w sensie edukacyjnym, tak, aby realizowana była polityka historyczna z prawdziwego zdarzenia. Bo gdy popatrzymy na otaczający nas świat, a sięgać nie musimy daleko, wystarczy popatrzeć na to, co robią nasi sąsiedzi. To wyraźnie widać, że można realizować ofensywną politykę historyczną, chociaż ona wymaga wielu trudów i nakładów, ale jeżeli realizowana jest konsekwentnie, to osiąga zamierzone i założone cele. I dokładnie w taki sam sposób my powinniśmy działać.
Prezydent zwrócił też uwagę, że poprzednia władza ograniczyła nauczanie historii w szkołach do minimum. Przypomniał, że nauka historii jest podstawą patriotycznego wychowania młodzieży.
Prezydent powołał się na słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
To ważne i bardzo mocne słowa, które patrząc na otaczający nas świat niosą w sobie wiele prawdy, ocenił Andrzej Duda.
4,5 roku więzienia w zawieszeniu na 8 lat, 93 tysiące złotych grzywny oraz przypadek przyjętych korzyści. Taki wyrok usłyszał we wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie główny oskarżony w tzw. infoaferze.
Jest to wynik dobrowolnego poddania się przez Andrzeja M. karze. Według prokuratury apelacyjnej w Warszawie M. zasłużył na nadzwyczajne złagodzenie kary, bo w śledztwie składał obszerne wyjaśnienia i ujawnił nieznane fakty.
Andrzej M. został oskarżony o 13 przestępstw, m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych lub ich obietnicę o wartości ponad 3 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy.
Upłynie jeszcze wiele czasu, zanim wątki tej afery zostaną wyjaśnione, mówi poseł Edward Siarka, wiceszef Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Jedno wiemy, że cały proces informatyzacyjny państwa, zwłaszcza ten dotyczący wszystkich tych głównych zasobów państwa, informatycznych, właściwie legł w gruzach, no bo będzie mieli dalsze konsekwencje, może się okazać, że trzeba będzie jeszcze zwracać środki unijne. Straty z tego tytułu są olbrzymie, nierozwiązane problemy. Cały czas nie ma tak do końca jak gdyby winnych. No tu przede wszystkim był fatalny nadzór nad całym tym procesem informatyzacyjnym, który był wprowadzany w ministerstwie. No, powołany specjalny zespół do przeprowadzenia całego procesu informatyzacyjnego, no też sobie z tymi wszystkimi problemami nie poradził.
Afera informatyczna to jedna z największych spraw korupcyjnych. Chodzi o nieprawidłowości w przetargach z lat 2007-2010 na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów i Usług Informatycznych byłego MSWiA i Komendy Głównej Policji.
W głównym wątku śledztwa prokuratura oskarżyła 8 osób, którym grozi nawet do 12 lat więzienia.
W toku postępowania zebrano też dowody przestępstw związanych z zamówieniami także w innych instytucjach, w tym MSZ i GUS. W sumie zatrzymano 41 osób, które usłyszały około 70 zarzutów.
W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, pseudonim Kama, żołnierza Armii Krajowej, łączniczki batalionu Parasol i uczestniczki Powstania Warszawskiego.
Jej szczątki spoczęły na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Msza święta żałobna sprawowana była przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Maria Stypułkowska-Chojecka zmarła 5 lutego. Miała 90 lat. Była jedną z tych wspaniałych polskich kobiet, która zaangażowała się w czasie II wojny światowej w walkę o niepodległość naszego kraju, podkreśla profesor Instytutu Nauk Historycznych UKSW i senator Jan Żaren.
Młodziutką osobą, gdy wstąpiła w szeregi żołnierzy, brała udział w akcjach, które były akcjami pierwszofrontowymi, jeśli chodzi o działalność Armii Krajowej wobec Niemców, którzy okupowali Polskę. Z najbardziej znanych akcji, w których brała udział, trzeba wymienić oczywiście zamach na kata Warszawy, na Kuczerę, który to precyzyjnie wykonany, udany, odbył się między innymi dzięki niej i jej udziałowi. brała udział w Powstaniu Warszawskim. To był właśnie ten kwiat polski, który w dużej mierze zginął w czasie insurekcji warszawskiej. Kamie szczęśliwie udało się przeżyć.
Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, została uhonorowana m.in. Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
31 lipca 2010 roku otrzymała honorowe obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy.
Komisja Europejska będzie oceniała międzyrządowe umowy gazowe przed ich zawarciem. Chodzi o wykluczenie zawierania klauzul sprzecznych z unijnym prawem. Taki zapis znalazł się w pakiecie regulacji zaprezentowanym we wtorek w Brukseli.
Ma on uniemożliwić Rosji próby narzucania swoim partnerom z Unii Europejskiej niekorzystnych warunków dotyczących odbioru gazu. Państwa chcące zawrzeć umowę będą zobowiązane do wzięcia pod uwagę opinii komisji.
To dobre rozwiązanie dla Polski, która ma jedną z najsłabszych pozycji w kontaktach z Gazpromem w całej Unii Europejskiej, wskazuje poseł Maciej Małecki z Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.
Dlatego każda poprawa w naszych relacjach gazowych z Rosją jest dla nas korzystna. Natomiast zagrożeniem dla tego rozwiązania są bilateralne relacje Niemiec i Rosji, bowiem trudno wyobrazić sobie, żeby Niemcy, które mają wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję rozmów z Gazpromem, zgodziły się na osłabienie swojej pozycji. Wzmocnienie naszych argumentów w negocjacjach z Gazpromem powodowałoby, że niektóre kraje Unii muszą dać krok do tyłu, czyli Niemcy.
Komisja Europejska zaproponowała także wprowadzenie klauzuli solidarnościowej. Zgodnie z nią, w razie problemów z dostawami gazu, państwo członkowskie będzie musiało zagwarantować dostawy dla podstawowych odbiorców u swego sąsiada, jak gospodarstwa domowe, szpitale czy szkoły, nawet kosztem dostaw dla swojego przemysłu.
Komisja Europejska chce też podzielić Unię Europejską na regiony, w ramach których mają być obowiązkowo przygotowywane plany na wypadek kryzysu gazowego. Polska ma się znaleźć w jednym koszyku z Niemcami, Słowacją i Czechami.
To były wiadomości w Radiu Maryja.